Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Wysyp ofert pracy w grudniu, ale z jednego z opracowań wynika, że kończy się także rynek pracownika. Jak naprawdę jest na rynku pracy w tej chwili? A poza tym świat na ekonomicznym zakręcie czy na forum w Davos pojawi się pomysł na wyjście z sytuacji, z globalnego kryzysu. Jakie ekonomiczne zagrożenia w tym roku przed nami? Szykują się poza tym wakacje rachunkowe dla firm. Na ile pomogą przedsiębiorcom? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a w studiu goście Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zaczynamy od rynku pracy, bo tutaj jest ciekawie i tak jakby trochę sprzeczne dane, bo z jednej strony mowa o tym, że w grudniu pojawiło się więcej ofert pracy, nawet o 5% więcej niż przed rokiem, to wynika z danych firmy Grant Norton, a z danych barometru ofert pracy opracowanego dla Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych wynika, że liczba wakatów spadła w grudniu we wszystkich województwach i w kategoriach ogłoszeń o pracy. No i właśnie, i tutaj ekonomiści przy okazji tego opracowania twierdzą, że rynek pracy złapał zadyszkę, a z kolei Grant Norton podkreśla, że scenariusz mocnego hamowania na polskim rynku pracy się oddala. To panowie, z tego co obserwujecie, jak jest? Może uspokójmy i jakoś uporządkujmy te dane.
To jest tylko wbrew pozorom sprzeczne. Wbrew pozorom sprzeczne, dlatego że nasz sposób rejestrowania bezrobocia, nasz sposób rejestrowania nowych ofert pracy, czy w ogóle te wszystkie przepływy na rynku pracy, one dużo odstają od rzeczywistości. Czego przykładem jest na przykład sposób liczenia bezrobocia przez Eurostat, a przez nasz Główny Urząd Statystyczny, gdzie ta różnica jest nawet dwuprocentowa. Dlatego, że właśnie Eurostat uwzględnia ten realny obszar gospodarki, który jest gdzieś w szarościach, natomiast GUS skupia się na rejestrowanych danych. I jeżeli przyłożymy badania w taki sposób, to pewnych rzeczy, pewnych zjawisk możemy nie zauważyć. Z punktu widzenia Solidarności, naszych blisko 7 tysięcy organizacji zakładowych, z dużych zakładów, mniejszych, średnich, nie ma żadnych niepokojących sygnałów na dzień dzisiejszy, żeby ta sytuacja mogła się zmienić.
Czyli dobra dla pracownika.
Tak, to znaczy tu się nic nie zmienia. Ona ciągle brakuje bardzo dużo pracowników. Ciągle pracodawcy, szczególnie wśród różnych fachowców, poszukują bez większego sukcesu fachowców do swoich firm. A poza tym ciągle o tym przypominam. Mamy też dużą konkurencję na rynku pracy, jaką jest Wojsko Polskie, które dynamicznie się rozwija. Przypomnę chociażby, że otwarto możliwość służby, tej dobrowolnej służby zasadniczej wojskowej na 25 tysięcy osób. Na razie jest blisko 3 tysiące osób, które w tej formie służą. Budujemy nową dywizję, która będzie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy liczyła, więc jeżeli wszystko to złożymy razem, to ta sytuacja na rynku pracy raczej mnie napawa niepokojem co do możliwości demograficznych naszego rynku pracy, więc żeby w ogóle znaleźli się ludzie do tego wszystkiego, niż to, że w takim czy innym badaniu trochę mniej lub trochę więcej wychodzi miejsc pracy.
Mm-hmm. Szymon Gajda.
I te tendencje w zasadzie od lat się nie zmieniają, bo rzeczywiście automatyzacja procesów produkcyjnych powoduje, że mniej wykwalifikowani pracownicy częściej trafiają na rynek pracy. Oni mogą być akurat atrakcyjnym nabytkiem właśnie dla armii, a ci bardziej wykwalifikowani są coraz bardziej potrzebni. Rzeczywiście widać to wyraźnie. Zresztą też nie zmieniają się tendencje, jeśli chodzi o lokowanie centrów kosztowych przez firmy zachodnie w Polsce, zwłaszcza w naszym województwie. To, że jest, mamy duży popyt na rynku na przykład usług księgowych czy finansowych, wynika z tego, że jesteśmy atrakcyjnym partnerem, jeśli chodzi o świadczenie tego typu usług. I pod względem kompetencyjnym, i pod względem kulturowym były takie trendy wcześniej, żeby lokować tego typu centra na przykład w Indiach. To wielu firmom zachodnim nie wyszło na dobre i zmieniły swoje trendy i to jest, dzisiaj jesteśmy tak naprawdę na czele tego peletonu. Więc rzeczywiście, jeśli chodzi o trendy na rynku pracy, żeby mówić o tym, że ta sytuacja się odwraca, że coś się zmienia w sposób niekorzystny dla pracownika, to jest zdecydowanie nadużycie.
Mhm. Pamiętajmy też, że wojsko wbrew pozorom potrzebuje fachowców i to z takich dziedzin, które też są niezwykle naszej gospodarce potrzebne, jak chociażby kierowcy czy operatorzy. Dlatego, że Polska jest potentatem europejskim w transporcie drogowym, a wojsko to nie są dzisiaj piechurzy, to są wszystko dzisiaj wojska zmechanizowane i one wymagają wysoko wyspecjalizowanych żołnierzy. Pamiętajmy też, że przy okazji tutaj tych wezwań na ćwiczenia rezerwy, też te wezwania trafiają do ludzi, których specjalizacje są dla wojska atrakcyjne. I na pewno, absolutnie jestem przekonany, że wielu z nich dostaje też ofertę pracy, nawet jak dzisiaj z tego nie korzysta, to mówię, to jest spora konkurencja dla rynku pracy i dla przedsiębiorców.
Wojsko tradycyjnie było też bardzo dobrym szkolącym. Można
też
było zdobyć te kwalifikacje w wojsku, tak naprawdę ich nie mając, więc tak zdecydowanie tu istnieje pewnego typu synergia rynkowa, tak naprawdę. No, dobrym przykładem świetnej synergii rynku pracy i w ogóle rynku i wojska jest Izrael, które od lat tak naprawdę gospodarka tego państwa opiera się na armii i na relacjach, które tam się buduje i na kompetencjach, które się buduje w wojsku izraelskim.
Więc i rozwój technologii.
Zdecydowanie.
Także... No zawsze z wojskiem rozwój technologii jest ściśle powiązany. Nawet te zakupy, które robimy, one w większości, ten know-how, te licencje trafiają tutaj do Polski. One też będą wymagały fachowców do remontu tych wszystkich sprzętów. Zresztą już dzisiaj dla Ukrainy remontujemy ogromne ilości sprzętu. Ja nie widzę tu zagrożeń na razie dla rynku pracy i byłbym ostrożny właśnie w ferowaniu jakichś radykalnych zmian.
Chciałbym mieć inną opinię, ale niestety muszę się przyłączyć.
Nie, no dobrze, to dla pracowników jak najlepiej, ale też z tych obu opracowań, które czytamy, wynika, że z benefitami dla pracowników jest troszkę słabiej. Ciężej jest negocjować dobre warunki płacowe na przykład.
Powiem jako związkowiec, absolutnie tak. Zresztą wszędzie, gdzie pracodawcy traktują nas po partnersku, a Solidarność w ciągu roku zawiera kilka tysięcy porozumień płacowych, więc jesteśmy w tej dziedzinie fachowcami. Pierwszą rzeczą, którą poznajemy, to jest to, jak, w jakiej kondycji jest firma i jak daleko możemy się w swoich oczekiwaniach posunąć. No i niestety te zmiany, przede wszystkim dotyczące energii, kosztów, które są z tym związane. Poza tym pamiętajmy, to już jest chyba czwarty, jeśli nie piąty miesiąc z rzędu, gdzie inflacja jest wyższa od wzrostu wynagrodzeń. A więc przez blisko 7 lat zyskiwaliśmy jako pracownicy solidnie, co też pompuje inflację, dlatego że tolerujemy wyższe wydatki. Po prostu mamy więcej pieniędzy i mimo wzrostu cen nasze koszyki zakupowe specjalnie się nie zmieniły. I myślę, że też wielu ma świadomość, że te oczekiwania dzisiaj niekoniecznie muszą być zaspokojone.
Ale też trzeba przyznać, że pracodawcy w czasach, kiedy mają mniej zasobów, racjonalizują politykę wynagrodzeń. I też często widzimy taką sytuację, że przesadzają z benefitami. One nie do końca są takim czynnikiem, który faktycznie wpływa na poprawę jakości życia. Część z nich, tak jak opieka medyczna czy kultura fizyczna, która się dzięki temu rozwinęła, nie podając nazw firm, wiemy o co chodzi. To na pewno ma pozytywne znaczenie, ale jest wiele takich benefitów, z których spokojnie można zrezygnować. One są pewnego typu atrakcją, ale w gruncie rzeczy nie mają istotnego wpływu na poprawę jakości życia, także tutaj też nie sądzę, żeby pogorszyła się sytuacja pracowników. Nie zazdroszczę
przedsiębiorcom, bo raz, że muszą funkcjonować w bardzo trudnym otoczeniu prawnym, w bardzo niestabilnym tutaj, jeżeli chodzi o warunki funkcjonowania biznesu w Polsce, to jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale z drugiej strony nie da się prowadzić poważnego biznesu bez załogi stabilnej, na której można polegać. To nie jest tak, że w wielu fachowych dziedzinach można sobie brać każdego z ulicy i on po krótkim przeszkoleniu będzie robił to samo, co pracownicy z wieloletnim stażem, więc te benefity bardzo często brały się też stąd, że pracodawcy musieli balansować pomiędzy właśnie kosztami, trudami funkcjonowania na naszym rynku, a z drugiej strony utrzymaniem załogi, przynajmniej tego trzonu, który gwarantuje bezpieczne funkcjonowanie biznesu. Polska jest bardzo poważnym graczem na rynku europejskim. jesteśmy, na przykład jeśli chodzi o wymianę z Niemcami, jesteśmy trzykrotnie większym partnerem od Rosji na przykład, która tak była, jej rola Rosji wyolbrzymiana. To pokazuje, jak ważni są pracownicy, a demografia w Polsce jest w dramatycznej sytuacji i ona będzie pogarszała sytuację na rynku pracy. Jeżeli na wschodzie, w Ukrainie, ta wojna nie skończy się w jakiś racjonalny i szybki sposób, to ta sytuacja będzie się u nas też pogłębiała, bo jakąś szansą dla Polski są emigranci i to najlepiej ci właśnie z Ukrainy, Białorusi, najbliżsi nam kulturowo i najbliżsi nam mentalnie.
A jeszcze zaglądając na rynek pracy, dwie branże tutaj, czy na ile panów zdaniem one mogą być, mogą mieć kłopoty i na ile te kłopoty mogą być przejściowe? Mam tu na myśli budowlankę i no, branżę restauracyjną, która no, w tej chwili w sytuacji, kiedy zaczynamy oszczędzać, pierwsze z czego rezygnujemy to wyjścia do restauracji, a z kolei branża budowlana, no to wiemy, wysokie stopy procentowe i spadła ta dostępność kredytowa, zwłaszcza dla młodych.
Jeśli chodzi o branżę budowlaną, to proszę zwrócić uwagę na to, że w Polsce mamy ogromne potrzeby jeszcze nie tylko w branży mieszkaniowej, ale też przemysłowej, a w zasadzie logistycznej, bo u nas brakuje bardzo dużo powierzchni logistycznych, powierzchni magazynowo-przemysłowych. Ja akurat, jeśli chodzi o branżę budowlaną, bym nie obawiał się za bardzo. Nie obserwuję, a mamy tutaj jako fundusz kontakt z pewnymi beneficjentami, którzy realizują inwestycje. Nie obserwujemy tego, żeby coś nagle się wydarzyło ekstraordynaryjnego, jeśli chodzi o podaż na tym rynku pracy. Wręcz odwrotnie. O dobrego fachowca jest trudno w branży budowlanej cały czas.
Zwłaszcza kiedy Ukraińcy pojechali walczyć.
Albo wyjeżdżają dalej z Polski, bo to też jest, też musimy pamiętać, że to nie są pracownicy, którzy zatrzymują się tu często na stałe. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o branżę gastronomiczną, pewnie jakąś zadyszkę odczują restauratorzy. Zresztą to nie jest pierwsza, bo COVID był chyba dużo większym i cięższym wyzwaniem, któremu trzeba było się przeciwstawić. I to jest, tu mamy kolejne w tej chwili, więc niewątpliwie ta branża jest w jakiś sposób narażona.
Tutaj też ciężko mi wzbudzić w sobie jakąś wielką empatię do branży tej restauracyjnej, dlatego że właśnie COVID pokazał, gdy uruchomiono tarcze antykryzysowe, wielu przedsiębiorców z tej branży nie mogło z niej skorzystać, bo się nagle okazało, że tam pracowników nie ma. Że tam ta elastyczność, śmieciowość tego rynku pracy, te standardy zatrudnienia, które tam funkcjonują, spowodowały, że tam gwałtownie ludzie odpłynęli stamtąd.
I się przekwalifikowali, co też było dobre, szybko.
Tak, ale to pokazuje, że do jakiegoś czasu można było sobie tak elastycznie ciągnąć, ale jak przyszedł kryzys, to się okazało, że stoją za tym gigantyczne problemy i takie właśnie wady strukturalne, jakie ta branża ma. Pamiętajmy też, że my jako społeczeństwo nie jesteśmy tak zasobni i wyjście do restauracji czy korzystanie z takich miejsc jest raczej luksusem i rzadziej to robimy. I tutaj oczywiście inflacja się do tego przyczynia. Ale ja wrócę jeszcze do kwestii budowlanki, a przede wszystkim do kwestii kredytów. Od wielu lat mamy sytuację nadpłynności, jeżeli chodzi o gotówkę w bankach. Banki mają jeszcze większy problem, nie udzielając kredytów, niż gdy te kredyty są mniej dostępne dla ludzi, którzy chcą je brać. I myślę, że za chwilę będziemy też świadkami poluzowania standardów, bo to co jest kwestia? No to jest kwestia podzielenia ryzyka. No bank niestety musi przewartościować swoje dotychczasowe standardy i wziąć na siebie trochę więcej ryzyka związanego z inwestycją, z przedsięwzięciem.
Ja bym odrobinę empatii dla branży gastronomicznej wzbudził, bo to są często rodzinne interesy, w których restauratorzy pracują osobiście. To też może być powód, dla którego rzeczywiście stosunek pracy to nie jest zbyt popularna forma zatrudnienia w tej branży. Natomiast no, to jest prawda. Mamy niewątpliwie czasy trudne. W trudnych czasach musimy zgodzić się na pewne wyrzeczenia i jeśli chodzi o przyjemności, takie jak spożywanie posiłków w restauracjach, to mogą być, mogą one paść ofiarą naszych wyborów ekonomicznych.
Solidarność jest właścicielem kilku dużych ośrodków i to w takich miejscach turystycznych jak Kołobrzeg, Zakopane. Widzimy, jak tam są standardy, widzimy, jakie warunki pracy mają pracownicy pracujący w naszych podmiotach, gdzie są normalne umowy pracy, układy zbiorowe, gdzie są uzwiązkowieni. A jakie standardy panują w hotelach, ośrodkach parę metrów dalej. Więc no, wiem, o czym mówię. Trochę znam to środowisko i trochę znam tę branżę.
No dobrze, troszkę mówiliśmy o bardzo, bardzo ciężkich czasach. Wyzwania ekonomiczne właściwie na całym globie w tej chwili. I o tych wyzwaniach będzie mowa także na forum ekonomicznym w Davos, które się tam zaczyna. Świat na ekonomicznym zakręcie po pandemii oraz z powodu wojny na Ukrainie, chociaż nie wiem, czy mówiąc po pandemii mam rację, bo to, co się w tej chwili w Chinach dzieje, to miejmy nadzieję, że to do nas znowu nie przyjdzie. No i właśnie, jakie ekonomiczne zagrożenia w tym roku przed nami i w kraju, i na świecie panów zdaniem oprócz tego, o czym będzie mowa w Davos?
Myślę, że głównym zagrożeniem mimo wszystko jest demografia i te problemy wynikające z globalizacji, a więc przepływy. Mówiliśmy tutaj nieraz, że jeden, dwa dni blokady kanału Suezkiego spowodowało gigantyczne problemy. Lockdowny spowodowały, że nawet leków nie mogliśmy produkować, bo te najważniejsze komponenty były robione w Chinach, więc ta deglobalizacja stała się faktem. Polska zresztą na tym nie najgorzej wychodzi i dużo z tych łańcuchów dostaw zostało przeniesione bliżej, między innymi do Polski. Ale uważam, że absolutnie kluczowym problemem dla światowej gospodarki będzie demografia. Patrząc chociażby na Chiny, które po raz pierwszy od dziesięcioleci zaczęły notować spadek, już pomijając o ich strukturze demograficznej. Mamy wojnę, która demografii nie służy. Tych wojen, myślę, niestety obawiam się, będzie więcej. Dlatego sądzę, że ta demografia, nawet patrząc na polskie podwórko, gdzie jesteśmy w zapaści demograficznej, no nie może się żadna gospodarka, żadne społeczeństwo, żadna cywilizacja rozwijać bez silnej demografii, bez silnego wzrostu urodzeń, a tutaj Europa się starzeje, Polska się starzeje, Chiny zaczynają się kurczyć, Rosja to jest w ogóle jakaś degrengolada. Tu jestem pełen obaw.
Analitycy Stratford rzeczywiście prognozują spory spadek produktu krajowego, globalnego produktu krajowego i negatywną tendencję w tym zakresie. I niestety też wskazują na Europę jako obszar, w którym ten spadek jest jeden z największych na świecie. Chiny, pomimo tego, co się dzieje, to tam prognozy są dużo lepsze. Natomiast główną przyczynę upatrywałbym jednak mimo wszystko w globalnych konfliktach, które w tej chwili bardzo mocno się zaostrzyły. I to konfliktach na wielu płaszczyznach, bo dzisiaj nie mówimy tylko i wyłącznie o wojnie w sensie kinetycznym, tak jak to obserwujemy na wschodzie, ale mamy do czynienia z konfliktami o naturze ekonomicznym, technologicznym, informacyjnym. Można powiedzieć, że arsenał, którym dysponują różnego typu siły geopolityczne, jest duży. I też widać, że te siły chcą go użyć w tej chwili i używają. I faktycznie ma to znaczenie zarówno dla łańcuchów dostaw, które regularnie są przerywane, które są fluktuidalne, nierównomierne, co też powoduje, że przedsiębiorcy produkcyjni nie są w stanie zaplanować produkcji, nie są w stanie zaplanować zatrudnienia. Więc te tabele ryzyk ubezpieczycieli i banków co chwilę się rozsypują, takie gdzieś tam do nas słuchy docierają. Więc to wszystko ma negatywny wpływ. Więc niepokój, ogólnie niepokój globalny. Ale muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o naszą część Europy, mimo że jesteśmy państwem niemalże frontowym, to jestem optymistą, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak inne części świata negatywnie odczuwają te konflikty. Wbrew pozorom te zjawiska ekonomiczne, one odkładają się czasami w takich pozornie nieoczywistych częściach globu. Gdzieś w Ameryce Południowej na przykład jest dużo gorzej niż u nas.
Zresztą potwierdzając to, co mówi mój przedmówca, takim bardzo poważnym skutkiem może być embargo, które Stany Zjednoczone nałożyły na Chiny, na te najwyższej jakości, najwyższej technologii chipy. Chiny są producentem komponentów dla większości gospodarek światowych. Przykładem są Niemcy, które bez chińskich podzespołów w ogóle nie mogą funkcjonować. To nie jest tylko przemysł motoryzacyjny, ale też ta cała wielka część przemysłowa wysoko rozwiniętych maszyn. Niemcy przede wszystkim słyną z maszyn siłowych, hydraulicznych, alfanumerycznych. I to jest wszystko w tej chwili bardzo poważnie zagrożone, bo jeszcze skutków tego nie czujemy. To embargo obowiązuje od kilku miesięcy dopiero. I jeżeli Stany zdecydują się je utrzymać, a wszystko wskazuje na to, że są zdeterminowani, żeby to zrobić. I tutaj jest to, co kolega mówił, rozgrywka z Tajwanem, wokół Tajwanu też bardzo istotna, która może to wszystko zaburzyć, że za chwilę możemy mieć w ogóle problem z kupnem komputera. Bo tam wszędzie są komponenty, które dzięki temu, że Chiny te pozyskiwały, oni nie potrafią produkować tak wysoko zaawansowanych. Jeszcze jedną rzecz szybko dodam. Europa od kilkunastu lat nie wyprodukowała, nie stworzyła niczego innowacyjnego. W Europie inwestorzy nie inwestują w ryzykowne technologie, co jest w ogóle warunkiem rozwoju. Wszystko jest bezpieczne, wszystko jest na przetrwanie. Ciągle jesteśmy jeszcze oczywiście jak Europa bogatym rynkiem, szczególnie właśnie dla Azji, ale można powiedzieć obrazowo, przejadamy bogactwo z ostatnich 200 lat. I nie rozwijamy się. I to też jest bardzo poważna bariera. Wśród 20 największych koncernów światowych nie ma żadnej firmy z Europy. Więc widać, że jesteśmy zupełnie gdzieś w innym miejscu. Nawet wiele tradycyjnych europejskich marek też już ma swoich właścicieli, nawet chińskich.
I tutaj niestety musimy zakończyć audycję. Czas nam się skończył. Bardzo serdecznie Państwu i Panom dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.